Tadeusz Płużański, witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Łódź. Dziś moim Państwa gościem jest profesor Piotr Grochmalski, Akademia Sztuki Wojennej. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Panie profesorze, no cóż, wiele się dzieje, najwięcej się dzieje, jeśli chodzi o kwestie strategiczne, kwestie bezpieczeństwa na linii Rosja-Ukraina. Oczywiście w kontekście są Stany Zjednoczone, są Chiny, no i są Niemcy. Może od Niemiec właśnie zaczniemy. Niemcy starają się burzyć ten ład europejski, jeśli chodzi o wspólną linię, wspólne stanowisko wobec Rosji. Wiele wypowiedzi, wiele działań świadczących o tym, że wolą mieć dobre relacje z Rosją niż pomagać Ukrainie. Czy jest szansa, że Niemcy skorygują swój pogląd i dołączą do tych, którzy raczej popierają Ukrainę w tym przyszłym ewentualnym kontekście agresji rosyjskiej na to państwo?
Niemcy tu są konsekwentne, dlatego że można powiedzieć, że realizują tą swoją strategię wobec Rosji od dawien dawna. To nie jest przypadkiem, że do europejskiego nazewnictwa weszło pojęcie Schäuble-Rysen, czyli takiego skorumpowania elit. Zresztą mer Kijowa Kliczko powiedział, że jest przerażony tym, do jakiego stopnia putinizacja pewnych elit niemieckich nastąpiła w sposobie myślenia, ale trzeba jasno powiedzieć, że zresztą Kliczko dał do zrozumienia, że tu chodzi o ogromne inwestycje rosyjskie w korumpowanie elit niemieckich. Poza tym ta logika, ta filozofia wielkiej Europy, a w zasadzie niemieckiej Europy, a z drugiej strony wielkie państwo niemieckie, to ten resentyment do takiego myślenia wielkiej przestrzeni, który głęboko tkwi chociażby w geopolityce wielu tych kluczowych geopolityków niemieckich, to jest coś, co jest też bliskie, jeśli przyjrzymy się poglądom Dugina, który wręcz otwarcie mówił, że trzeba oddać Niemcom Kaliningrad, aby te skutki II wojny zamienić w długą przyjaźń, i też wesprzeć Niemcy w odbudowie Prus. Z swego czasu jeden z człowiek magazynów niemieckich, informując o tym, że został odbudowany pruski zamek w Berlinie, a więc zakończenie tego dzieła życia, można powiedzieć, bo to się odbywało właśnie za kadencji pani Angeli Merkel, powiedział, że symbol Prus wrócił na swoje miejsce. No więc ta swoista fantazja niemiecka, która chciałaby wrócić chociażby w jakiejś takiej mentalnej perspektywie do takiego swoistego sojuszu, a ten sojusz gazowy jest faktem, ona się przełożyła na coś, co ja wprost powiedziałem. To znaczy to określenie pakt Ribbentrop-Mołotow, które padło z ust Sikorskiego, z którego się później wycofywał, ono w istocie oddaje sens, bo w podtekście tego projektu Schrödera-Putina, a później kontynuowanego przez Merkel, było danie zielonego światła dla Rosji do ekspansji. I to teraz widać. I stąd się biorą takie wypowiedzi jak właśnie Kaja Hima Schönbacha, czyli tego wiceadmirała niemieckiego, który chwali, czy mówi, że trzeba dać swoistą satysfakcję Putinowi, bo on się przecież domaga tego, żeby, a ma do tego podstawy, szacunek, prawda, wobec człowieka, którego Biden nazwał mordercą. Człowieka, który
ma... chyba zapomnę już, panie profesorze, o tym określeniu. Teraz Stany Zjednoczone prowadzą swego rodzaju politykę nowego resetu z Rosją, ale chciałem też spytać o właśnie Bidena, czy tutaj możemy liczyć na jakieś twardsze stanowisko, czy może jednak te dotychczasowe negocjacje z terrorystą, czyli z Putinem, czegoś nauczyć. otoczyły prezydenta Stanów Zjednoczonych czy jego kancelarię. No bo zarzut jest taki, że zarówno Niemcy, o czym mówił pan profesor przed chwilą, zachęcają de facto Putina nawet do otwartego konfliktu zbrojnego, do agresji na Ukrainę, ale do tego samego może zachęcać polityka amerykańska. Rzeczywiście Biden mówi o Putinie jako o mordercy, no ale potem z nim konferował, potem z nim negocjował. Wraca pytanie, czy właśnie z terrorystą się negocjuje, czy nie należy nałożyć po prostu sankcji tak wobec jawnie agresywnych planów Kremla.
Jakąś odpowiedzią jest to, co Siergiej Karaganow powiedział 18 stycznia, że jeśli Zachód odrzuci to ultimatum, które postawiła Federacja Rosyjska, to musi się liczyć z tym, że zostaną podjęte zdecydowane działania, w tym uderzenie cyfrowe, wojna cyfrowa Federacji Rosyjskiej i Chin. I Karaganow, który swego czasu, niedawno, napisał ogromny esej dotyczący polityki Federacji Rosyjskiej wobec Chin, jak utrzymać te świetne relacje, Karaganow i Ulpianow. Ulpianow powiedział, że ta zmiana geopolityki Federacji Rosyjskiej bierze się między innymi właśnie stąd, że relacje chińsko-rosyjskie stały się z wrogich, stały się przyjacielskimi. I w związku z tym ten lewar, czyli ta potęga chińska, wzmacnia Sabeusza Rosję.
Właśnie, panie profesorze, przepraszam, że wejdę w słowo, ale Stany Zjednoczone pod rządami Bidena miały chyba nadzieję, że właśnie odciągną Chiny od Rosji i Rosję od Chin, że tutaj się uda wbić jakiś klin, a to chyba mrzonki po prostu, widząc co się dzieje.
Absolutne mrzonki. Tutaj bardzo polecam doskonały raport Ośrodka Studiów Wschodnich w Polsce, który dotyczy między innymi owych relacji chińsko-rosyjskich. Tam autorzy stwierdzają, że to jest sojusz, który wynika z realnego zagrożenia, cywilizacyjnego zagrożenia przed Zachodem. To są reżimy autorytarne, które mają pewną świadomość, że jeśli ewentualnie idee charakterystyczne dla Zachodu, demokracja, model państwa opartego na prawach obywatelskich zwyciężyłby, to jest w stanie wysadzić powietrze komunistyczną partię Chin. 92 miliony członków licząca. To jest gigantyczna armia. I tak naprawdę przecież wiemy, że Chiny są zakładnikiem komunistycznej partii Chin. To jest w zasadzie, to jest instrument władzy. Nie, Chiny są zakładnikami od 49. tej partii komunistycznej.
Chiny, panie profesorze, ponoć teraz poprosiły Rosję, poprosiły Putina, żeby nie atakował zbrojnie Ukrainy. O co tu może chodzić?
Z drugiej strony dokonały Chiny dużej akcji uderzeniowo, znaczy wkroczyły w przestrzeń lotniczą Tajwanu. To jest największa operacja zaczepna od wielu, wielu miesięcy, więc jeśli patrzymy z tej perspektywy, to możemy to traktować jako rodzaj takiej, powiedzmy, wojny propagandowej, którą zresztą toczą Chiny i Rosja z Zachodem. Ale gdybyśmy przyjrzeli się wypowiedzi Blinkena, którym on podkreślał, że trzeba spoglądać na Ukrainę i na ten konflikt, z którym mamy do czynienia, nie jako wydarzenie regionalne dotyczące bezpieczeństwa, w którym zaangażowane są europejskie państwa, NATO, ale jako zderzenie rzeczywiście cywilizacyjne. Mamy do czynienia ze zderzeniem się cywilizacji zachodniej, a w zasadzie uniwersalnych pewnych wartości, które zostały uznane po II wojnie światowej, a które kształtują porządek międzynarodowy, z próbą narzucenia przez dwa autorytarne państwa zupełnie nowych zasad. Chiny i Rosja chcą zdetonować istniejący porządek. Blinken mówi, że Rosja próbuje, czy to jest ta filozofia relacji międzynarodowych, gdzie jedno państwo decyduje o przebiegu granicy drugiego państwa. Samo zagarnia przestrzeń, nie przestrzega żadnych zasad. Bo w istocie, jeśli przyjrzymy się projektowi Putina, on po agresji w 2014 roku na forum wałdajskim przedstawił swoją wizję. Propozycje dogadania się ze Stanami Zjednoczonymi. I to chodziło o to, że dajcie nam spokój w naszej strefie, którą my określimy, jak ona mniej więcej wygląda, a wy możecie robić też, co chcecie. Czyli filozofia taka, wielkie mocarstwa dzielą przestrzeń globalną i każde z tych mocarstw stosuje zasady siły w stosunku do innych państw. Nie ma już w związku z tym czegoś takiego jak podmiotowości państwa i państwa muszą robić to, co żąda od nich dominująca siła w danym regionie.
Dla nas to brzmi fatalnie, panie profesorze, ale pytanie brzmi również tak, na to wskazują niektórzy analitycy, że Rosji nie stać na konflikt zbrojny, że to się po prostu Putinowi nie opłaca, że lepszy jest szantaż, trzymanie wszystkich w szachu niż rzeczywiście agresja zbrojna na Ukrainę.
No, Karaganow słusznie zauważył, że oni już tyle zainwestowali, poszli tak daleko, że Rosja jest w sytuacji takiej, gdzie porażka tej sytuacji oznacza katastrofę dla Putina.
Wizerunkową.
No, wewnętrzną, to w dużym stopniu wiemy. Jeśli analizujemy ostatnią doktrynę strategiczną Federacji Rosyjskiej, jeśli analizujemy ten dokument z lipca 2021 roku, podpisaną przez Putina, to tam jest stwierdzenie, że w zasadzie Zachód jest długofalowym strategicznym wrogiem Rosji. I w istocie cały ten dokument, jeśli go dokładnie przeanalizujemy, on pokazuje, że w tej chwili przekaz zasadniczy, jeśli chodzi o tę kwestię, skierowany wewnątrz, do Rosji. Stąd szereg takich manifestacyjnych wręcz wystąpień, jak ten właśnie długi list, który Putin zaprezentował, swoisty jego Mein Kampf, prawda, moja walka, gdzie on tam pokazuje rolę Ukrainy, że Ukraina nie jest podmiotowa, że to jest w istocie część Federacji Rosyjskiej. Ten dokument, który był odczytywany przez w wojskach rosyjskich jako swoiste przygotowanie, takie głębokie, mentalne przygotowanie ewentualne do operacji. No i ten porażający list Miedwiediewa, czyli prezydenta przez pewien czas, przez jedną kadencję, w której on używa takich określeń wobec ukraińskich, który jest, on się w ogóle nie mieści w żadnym języku dyplomacji, w żadnym języku polityki międzynarodowej. To
czyli
są po prostu
agresywna polityka Rosji na każdym szczeblu. Tu niestety musimy stawiać kropkę. Profesor Piotr Grochmalski, Akademia Sztuki Wojennej, był moim państwa gościem. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.